W sierpniu Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. To element reformy szpitalnictwa, która między innymi zmienia zasady kwalifikacji szpitali do tzw. sieci. Projekt ten przewiduje, że w przypadku profilu położnictwo i ginekologia o kwalifikacji miałoby decydować minimalna liczba odebranych porodów. Resort Zdrowia wstępnie określił ją na około 400 rocznie. Szpitale w sieci mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, co ma im gwarantować ciągłość i stabilność finansową. Okazuje się, że ponad 1/3 szpitali z oddziałami położniczo-ginekologicznymi nie spełnia kryterium minimum 400 porodów rocznie. Tak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Na Podlasiu, Warmińsko-Mazurskim, Świętokrzyskim i Zachodniopomorskim to większość porodówek. W województwie zachodniopomorskim z sieci wypadłoby 9 z 17 porodówek. W wysokospecjalistycznym szpitalu w Stargardzie, szpitalu miejskim w Świnoujściu, szpitalu wojskowym w Wałczu, szpitalu rejonowym w Nowogardzie, w szpitalu w Białogardzie, Ustroniu i Połczynie Zdroju. Kryterium 400 porodów rocznie spełniają natomiast porodówki w szpitalach wojewódzkim w Koszalinie, dwóch uniwersyteckich klinicznych w Szczecinie, regionalnym szpitalu w Kołobrzegu, szpitalu w Goleniowie, Szczecinku, Barlinku. A gdzie w tym wszystkim pacjentki, ich dobro i dobro dziecka? Czy zawsze musi jednak zwyciężyć ekonomia? I o tym dzisiaj porozmawiamy w studiu dr Michał Bulsa, specjalista położni, ginekolog, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Ale mamy także na łączach panią Wioletę Smolarską, prezeskę powiatowego szpitala w Połczynie Zdroju. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I także Łukasza Dąbka, prezesa zarządu szpitala w Barlinku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Pozwolę państwu, że zacznę od prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Zupełnie niedawno pamiętamy, jak mówiliśmy o różnego rodzaju programach Rodzić po ludzku, żeby te warunki porodów były lepsze. No i dzisiaj mówimy o tym, że będziemy niektóre porodówki zamykać. No, tym bardziej, że mamy jeszcze niż demograficzny, więc chcielibyśmy, żeby jednak każde nowe życie przychodziło w dobrych warunkach na świat. A tu mówimy o zamykaniu. Coś nie tak.
Znaczy, no, na ten problem należy spojrzeć wielokierunkowo. Każda próba reorganizacji systemu ochrony zdrowia budzi emocje, bo jest wielu interesariuszy i trzeba jak gdyby w pewnym stopniu rozmawiać z każdą stroną i wypracować pewien kompromis, który wiadomo, że nie będzie zadowalał wszystkich, natomiast będzie jak najlepszym wyjściem z tej sytuacji. Jeżeli popatrzymy po pierwsze na fakt, który jest bezsporny, mamy kryzys demograficzny, liczba osób, która decyduje się zaś w ciążę, decyduje się rodzić, jest coraz mniejsza i musimy teraz odpowiedzieć na to, jak redystrybuować nasze zasoby, które mamy w swoim posiadaniu. I tutaj jak gdyby ten ruch jest również według mnie trochę pacjencki, dlatego że jeżeli im mniej dany personel ćwiczy, mówiąc przez to, że
odbiera porody
i po prostu przez to utrzymuje swoją praktykę, wszystkie swoje procedury, nawet na etapie tych procedur ratujących życie, no to to gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta. Więc to jest jeden aspekt. Natomiast drugim aspektem jest również to, że ta liczba 400 porodów, to o niej słyszymy od dawna. To nie jest komunikat, który padł ze strony Ministerstwa Zdrowia czy specjalistów.
Z dnia na dzień,
tylko no, ja sobie przypominam tak co najmniej od 6 lat, że się o tym rozmawia, tylko to jest nigdy temat popularny i nigdy, że tak powiem, mało kto się chce za takie poważne reorganizacje systemu ochrony zdrowia po prostu zabrać, bo to jest bardzo drażliwe politycznie i może to się skończyć fatalnie, więc dlatego no, tutaj z jednej strony odwaga ministerstwa podziwiam, natomiast no, trzeba rozmawiać z wszystkimi interesariuszami i z dyrektorami placówek medycznych, które mają przejść pewną organizację, ale również z samorządowcami, zobaczyć jakie mamy dojazdy do tych miejscowości. No to jest jak gdyby wiele aspektów do przewidzenia również pytanie i to jest mój apel, żeby poza czystą reorganizacją systemu ochrony zdrowia również popatrzeć na to, czy jesteśmy w stanie coś zaoferować, no bo jeżeli faktycznie pacjentki boją się, czy dojadą do takiego szpitala, no to
zobaczmy. Zdążą, krótko mówiąc.
Czy zdążą, czy jest wystarczająco wydolny system ratownictwa medycznego, który by miał im w tym pomóc, czy mamy system również docierania do pomocy ambulatoryjnej, czy działa ta komunikacja pozamiejska. No tu jest jak gdyby wiele tematów i jak gdyby ten temat wielokierunkowy, dlatego nie chciałbym się tylko ograniczać do tego, czy zamykać, czy nie, tylko to jest bardzo złożony temat. Dlatego tak kryterium tylko i wyłącznie posiadania 400 porodów nie powinno być decydującym, natomiast to powinno dawać pewien sygnał. No podam najprostszy przykład. Nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj ktoś zdecydował zamknięcie porodówki w takim miejscu jak Świnoujście, który jest na wyspie. Nawet jeżeli mamy ten tunel, no bo on zawsze może być wypadek, może być cokolwiek, dlatego w okresie, jeżeli spojrzymy na okres letni, no to przewija się przez to miasto prawie milion ludzi, więc ja sobie nie wyobrażam, żeby tam zamknąć tą porodówkę. Dlatego takich miejscowości prawdopodobnie z różnych przyczyn możemy znaleźć więcej. Chciałbym tylko, żeby tutaj grała merytoryka, a nie polityka.
To teraz może do Połczyna Zdroju przenieśmy się na sekundkę. Czy państwo się obawiają tej sytuacji, która może was spotkać?
Tak, oczywiście, obawiamy się i tak jak tu pan powiedział, no od lat obserwujemy, że w naszym kraju z roku na rok jest coraz mniejsza ilość porodów, jakby to nie jest wina nasza dyrektorów. No nie będziemy tutaj teraz na tym etapie analizować, jaki jest tego powód, ale no wiemy wszyscy, że tych powodów jest wiele, ale dwa najważniejsze to jest na pewno ekonomia oraz obciążenie genetyczne, a za tym idące wady też nowonarodzonych dzieci. I tu z jednej strony rozumiem, że ministerstwo szuka dobrych rozwiązań właśnie poprzez między innymi centralizację porodówek. Jednak tu przyznaję panu też rację, że nie powinno to dotyczyć każdego szpitala, który nie spełnia tych właśnie warunków, czyli nie ma 400 porodów. Te 400 porodów to stało się taką wykładnią, że tak powiem, opłacalności porodówek. I z jednej strony no, rozumiem troskę ministerstwa o płynność finansową szpitali, ale niewątpliwie moim zdaniem również musi być też wzięty pod uwagę inny czynnik i takim czynnikiem powinien być czynnik społeczny, właśnie położenie geograficzne danego szpitala i Połczyn Zdrój jest właśnie tą miejscowością daleko położoną od przede wszystkim dobrej porodówki z ojomem noworodkowym. To jest około 80 kilometrów. I proszę mi wierzyć, ta mała ilość porodów, około 200, to są porody, które odbieramy w naszym szpitalu. I są to porody w 90% są to rodzące z naszego powiatu. I tak też niech pozostanie ze względu właśnie na bezpieczeństwo tych położnic, bo gwarantuję, że te rodzące nie pojadą do innych miejscowości. A karetki systemu, tak jak pan też wspomniał, nie mogą aż na tak długi czas być wyłączone z powodu przewiezienia pacjentki do innego szpitala, gdyż zarówno Połczyn, jak i Świdwin dysponują tylko jednym zespołem ratownictwa medycznego, a chorych, proszę mi wierzyć, jest dużo. Kończąc już tę wypowiedź, proszę mnie źle nie zrozumieć, ja naprawdę nie mam nic przeciwko centralizacji porodówek, ale niech to dotyczy szpitali blisko siebie położonych, to znaczy takich szpitali, gdzie czas dowozu będzie 15-20 minut drogi, tak aby zespół ratownictwa medycznego oraz transport międzyszpitalny mógł bezpiecznie dowieźć rodzącą, bo doskonale my, medycy, zdajemy sobie sprawę, jakie mogą być konsekwencje urodzenia, czy to za wcześnie noworodka w karetce, czy to za późne wydobycie noworodka. Dziękuję.
No, tym bardziej, że skoro mówimy, że no, powiedziałabym, każdy nowy człowiek w Polsce to jest na wagę złota, tak jest, no więc tym bardziej ważne jest, żebyśmy przyjmowali w jak najlepszych warunkach, jak najbezpieczniej nowych obywateli naszego kraju. A w Berlinku jak to jest, panie prezesie? Boicie się, czy wiem, że no, na tej liście się nie znaleźliście, ale jaki jest stopień u was porodów? Jesteście blisko tych 400, tej magicznej liczby? Jak to jest?
Panie redaktorze, zanim zacznę od clue, odpowiedzi na pańskie pytanie, ja może jeszcze tak dwa słowa wstępu. Jakiś czas temu ministerstwo zrobiło taki kontrolowany przeciek do mediów, chciało w ten sposób uzyskać feedback, jak zareaguje system, jak zareagują wszyscy świadczeniobiorcy w szpitale w województwie zachodniopomorskim i w całej Polsce. Jeżeli chodzi o szpital, którym kieruje szpital w Berlinku, szpital leży na rubieżach województwa zachodniopomorskiego, praktycznie przy samej granicy z województwem lubuskim. No i my jako szpital spełniamy te kryterium 400 porodów, bo od stycznia do sierpnia w naszym szpitalu urodziło się 329 dzieci i szacuję, że do końca roku takich porodów będę miał 500 lub nawet przekroczymy tą liczbę 500 porodów, także my w tym kryterium jesteśmy na zielono.
Spokojni.
W zeszłym roku tak. Dlatego mamy piękny oddział ginekologiczno-położniczy. Zapraszamy, chwalimy się tym oddziałem na naszych social media. Też tutaj kręcimy pewne tak zwane klipy, prawda, żeby też pokazać tak krótko, ale skondensowanie, jak oddział wygląda, jak potencjalne tutaj przyszłe mamy będą mogły, czy będą zaopiekowane w szpitalu w Berlinku.
No, ja też się zastanawiam, czy, no bo jednak poród, jak to zawsze przede wszystkim starsze osoby mówiły, no pamiętajmy, że ani ciąża, ani poród to nie jest choroba, to jest coś naturalnego, więc liczę na to, że być może tych jakby normalnych porodów jest większość jednak. Czy to dzisiaj się zmieniło i ta opieka jest jednak potrzebna, że bywają sytuacje bardziej skomplikowane, jakbyśmy to powiedzieli, spoglądam na pana prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej. Jak to jest? Czy to się jakoś zmieniło w ciągu ostatnich latach? Czy kobiety potrzebują po prostu większej opieki, lepszej opieki? Wiemy, że też chcemy znieczulenia, więc...
Znaczy, jeżeli spojrzymy na to, czy ciąża to jest choroba? Nie, ciąża nie jest chorobą, to jest
naturalny stan
rzeczy, który zostaliśmy tak stworzeni. Natomiast jeżeli spojrzymy na całość opieki, jak gdyby strukturę chociażby wiekową kobiet, które zachodzą w ciążę. Kiedyś to był, ten wiek wynosił około 20 iluś lat, dzisiaj to jest bliżej 30.
Więc ryzyko jest większe.
To samo sobie powoduje, że dużo częściej mogą występować część chorób. To może być nadciśnienie ciążowe, to może być cukrzyca ciążowa, chociażby takie najbardziej popularne jednostki chorobowe, które mogą nam się objawić. I to jest faktycznie jeden z powodów, dlaczego to zaczną. Te pacjentki zazwyczaj rodzą w ośrodkach wielospecjalistycznych. Związane to jest jak gdyby z ryzykami pewnych powikłań, które mogą te choroby mieć za sobą. Jeżeli spojrzymy natomiast na porodówkę, bym chciał też uzmysłowić słuchaczom, że porodówka to nie jest tylko ta jedna sala, gdzie się rodzi, tylko obok tej sali, której się rodzi, musi być taka druga sala, to jest sala operacyjna, która musi być utrzymywana w ciągu jej gotowości, bo zawsze może się zdarzyć coś pilnego i trzeba będzie wykonać cięcie cesarskie. To jest kolejna sprawa. Teraz patrząc chociażby na znieczulenia, które wydają się w XXI wieku czymś oczywistym, natomiast jeżeli spojrzymy na to dzisiaj, to chociażby dane, które mówią o liczbie znieczuleń porodów, to zachodniopomorskie nie jest województwem, które może świecić przykładem, bo tam są katastrofalne liczby, tam są kilka procent, to jest naprawdę trudno to jest komentować. A z czego to wynika? No chociażby z tego, że to jest cena utrzymania zespołu anestezjologów, którzy będą znieczulać, co jest związane z bezpieczeństwem pacjenta. I tutaj jak gdyby zaczynamy w którymś momencie wyobrażać sobie, że ten idealny oddział położniczo-ginekologiczny, ta idealna sala porodowa, o której właśnie tak marzymy, żeby był personel, który z nami będzie rozmawiał, że będzie personel, który będzie nie widział problemów w przeprowadzeniu procedury znieczulenia zewnątrzporodowego, żeby po porodzie były panie położne, które z nami się będą zajmowały, państwo neonatolodzy, którzy będą, to się tak mówi, a to są straszne liczby ludzi. To jest bardzo trudna maszyna do zorganizowania. I mam pewne wątpliwości, czy uda się to zorganizować w zwykłym szpitalu który jest troszeczkę mniejszy, no po prostu to wszystko zaczyna się w którymś momencie obijać o liczbę personelu, zaczyna się obijać o to, czy jesteśmy w stanie po prostu też kosztowo wytrzymać. Więc tutaj te czynniki są bardzo rozbudowane i tutaj dlatego ja z jednej strony rozumiem te wszystkie potrzeby geograficzne i konieczność jak gdyby pewnej korekty wyceny świadczeń dla tych świadczeniodawców, no bo to trzeba, tak jak powiedzieć, pani dyrektor świetnie powiedziała, no jeżeli w okolicy nie mamy żadnego innego szpitala i powstawimy mu takie same warunki jak dla szpitala, który jest w centrum miasta, dobrze skomunikowany, no to jest nierówna walka. Więc tutaj jest jak gdyby ta kwestia. Natomiast no trzeba wziąć pod uwagę, że to coś trzeba zrobić. Jeżeli rodzi się nam coraz mniej dzieci, a mamy coraz więcej osób w wieku podeszłym, to powinniśmy zacząć rozmawiać, że może zróbmy lekką reformę w porodówkach i spróbujmy w tym momencie też pomóc tym dużej liczbie osób w wieku senioralnym, który zacznie zasilać coraz bardziej system ochrony zdrowia, bo żyjemy coraz dłużej i trzeba będzie tym ludziom pomóc. I od tego też jest państwo.
Może powiem coś mało popularnego, albo już dawno jest to przedyskutowane. Moja niewiedza zaświadcza o tym, że po prostu absolutnie nie wiem, o czym mówię, ale tak sobie myślę, że może byłoby dobrze, gdyby lekarze trochę jakby nie byli aż tak bardzo wyspecjalizowani, bo ja rozumiem, że do skomplikowanych operacji potrzebni są specjaliści. Absolutnie nie chciałabym z tego rezygnować, ale mam wrażenie, że być może powinno być więcej lekarzy, którzy mają trochę szersze spektrum obsługi chorego.
Ale ma pani całkowitą rację, ja się tutaj zgodzę, jeżeli mogę, pani redaktor. Jeżeli chcemy, żeby lekarz miał doświadczenie, no to musi spotykać pacjentów z daną jednostką chorobową. Czyli musi spotykać często z ostrym pacjentki z nadciśnieniem ciążowym, żeby to dla niego była rutyna.
Żeby
on szybko wychwycił, szybko zareagował i dobrał odpowiednie leczenie. Jeżeli ten lekarz będzie spotykał tą pacjentkę
raz
na 3-4 miesiące, no to nie będzie to dla niego rutyna. I to jest kolejny argument jak gdyby za tą liczbą porodów i jak gdyby za tym, żeby jednak popatrzeć na to też czysto statystycznie. Ja bym chciał powiedzieć, że ja sam pracowałem w takim szpitalu, gdzie była taka mała liczba porodów. To faktycznie trochę tak, to nie jest tak jak w klinice czy w innych oddziałach, gdzie pracowałem z dużą ilością porodów. Ja przy 10 porodach dziennie, no to naprawdę był już w którymś momencie automat, duży automatyzm zaczynało działać. Jak zaczynaliśmy powoli przyjmować jeden poród na 2 dni, jeden poród na tydzień, no to te automatyzmy gdzieś też zaczynały znikać. To jest bardzo niebezpieczne, dlatego ja też się trochę zdecydowałem.
Oczywiście, że ćwiczenie czyni mistrza, o to
chodzi. Znaczy, no, doświadczenie i pewne takie utrzymanie się w biegu. To najprostszy przykład sportowcy. No jak sportowcy po to tyle trenują i po to nawet w wakacje mają krótki okres wolnego, żeby ciągle trenować, żeby po prostu mieć te odruchy, a mówimy tutaj o ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego i nadzoru nad porodem, bo wszyscy chcemy mieć ten happy end.
To jeszcze zwrócę się do pani prezes w Połczynie Zdroju. No właśnie, czy widzi pani jakieś rozwiązanie? Czy no musimy dyskutować, rozwiązywać, próbować znaleźć złoty środek? Obawiam się, że go nie ma, ale może jednak?
No tu trochę się chyba mamy różne zdania na temat ilości porodów, bo patrząc na taką małą ilość porodów, jaka ma miejsce w szpitalu w Połczynie Zdroju, obserwuję zupełnie inne zjawisko. Ta pacjentka, to jest osoba zdrowa. Ona jest naprawdę zaopiekowana perfekcyjnie, powiedziałabym, w naszym szpitalu. Jest kadra wykwalifikowana, są panie położne, są lekarze, jest porodówka, jest sala cięć cesarskich obok porodówki. Baza hotelowa jest naprawdę bardzo dobra i pacjentki są naprawdę, proszę mi wierzyć, bardzo zadowolone. Także tak też nie można do końca powiedzieć, że ilość porodów czyni mistrza, bo wpada się w taką rutynę. Też jestem pielęgniarką i wiem, że duża ilość pacjentów to wcale tak nie sprzyja dobrej jakości wykonywanych usług. Natomiast no, co ministerstwo i Narodowy Fundusz zrobi z tak małą ilością porodu, jaka jest w Połczynie Zdroju, nie wiem, powiem szczerze. ja, gdyby to ode mnie zależało, to proszę mi wierzyć, ja bym nie zwracała uwagi na to, jaka jest ilość porodów w danym szpitalu. Najważniejsze, żeby nie było powikłań, żeby pacjentka była zaopiekowana i żeby trafiła do najbliższego szpitala, bo jeszcze raz zaznaczam, te rodzące z Połczyna Zdroju nie dojadą 80 kilometrów do normalnej porodówki o takiej, jak pan właśnie tutaj wspomniał, tak? Czyli perfekcyjnej porodówki, że tak powiem, gdzie zapleczem tej porodówki jest między innymi ojom noworodkowy. Więc my jesteśmy jak wyspa. I te panie rodzące powinny trafiać do najbliższego szpitala.
No myślę, że pan doktor mówił o takich wyspach właśnie, że jeżeli rzeczywiście dojazd do kolejnego szpitala jest daleki, to trzeba traktować taki szpital jak taką właśnie wyspę w okolicy. Chociaż myślę, że pani prezes, to nie jest tak, że pani w ogóle jest bezradna, no bo my mówimy o konsultacjach, nie mówimy o żadnych decyzjach, które zapadły. No więc chcę wierzyć w to, że jednak to będzie rozmowa, że taki głos jak państwa będzie też słuchany. Panie prezesie z Barlinka, czy pan wierzy w taką rozmowę przy tym projekcie?
Znaczy ja powiem, jak to wygląda u nas w szpitalu. Ja posłużyłem się tutaj pełną statystyką, czyli od stycznia do sierpnia w naszym szpitalu urodziło się 329 dzieci, z tego 182 dzieci urodziło się przez tak zwane cesarskie cięcie. To jest ponad połowa tego, co udało nam się tutaj w naszym szpitalu urodzić. Żeby przyjąć takie porody, tak jak tutaj pan doktor, pan prezes wspominał, niezbędne są nakłady finansowe, bo tutaj jest i blok operacyjny, koszt neonatologiczny, prawda, często i krew, zabezpieczenie pooperacyjne takiej przyszłej, czy takiej świeżej mamy, prawda, więc ja na przykład tutaj cały czas gdzieś tam statystykę państwu na antenie przekazuję. Na przykład mój oddział ginekologiczno-położniczy plus oddział neonatologiczny, bo też muszę utrzymać całodobowy dyżur neonatologiczny, kosztował, czy może inaczej, te oddziały pokazały stratę w wysokości prawie 3 miliony, bo 2 miliony 700. I żeby utrzymać po prostu tak dużą porodówkę, przyjmować tak dużo dzieci, często właśnie też ponad połowę cesarskim cięciem, muszę naprawdę inwestować na przykład w zakłady długoterminowe. To też jest ukłon oczywiście do społeczeństwa, które się starzeje, żeby po prostu z tych zakładów długoterminować wygenerować zysk, który po prostu później pójdzie na zabezpieczenie właśnie tego typu, tego oddziału ginekologiczno-położniczo-neonatologicznego. Także za tą jakością na pewno idą też pieniądze. I jakby na przykład było te finansowanie czy zabezpieczenie, bo tutaj bardzo mądre słowa ze strony prezesa Izby Lekarskiej, bo ta gotowość my jako dyrektorzy, prezesi ponosimy na swoich barkach olbrzymią odpowiedzialność, prawda, ale też i tą odpowiedzialność finansową, żeby utrzymać tą gotowość, to też są ogromne nakłady finansowe, które szpital, często właśnie mały szpital tej pierwszej referencyjności musi ponieść, aby ta jakość była naprawdę na wysokim poziomie.
Mówimy o jakości, mówimy o naszym bezpieczeństwie. To rzeczywiście, proszę państwa, jest bardzo trudne, a szczególnie łatwo jest mówić o tym, kiedy to nas bezpośrednio nie dotyczy. To jakie teraz kroki będą? To znaczy, te konsultacje będą trwały? Jak długo i co się będzie działo? I czy ma pan, zwracam się znowu do pana prezesa z Okręgowej Izby Lekarskiej, czy ma pan teraz ręce pełne roboty, żeby jakoś znaleźć, no właśnie nie wiem, czy ten złoty środek znajdziecie, ale jakieś rozwiązania, które przynajmniej nie będą zbyt wielu osób krzywdzić.
Ja teraz powiem coś może mało popularnego. Jestem trochę głęboko przekonany, że każda duża reforma ochrony zdrowia, ta zostanie również przełożona. Nie chce mi się wierzyć, że w 2027, bo taka jest data wprowadzenia tych przepisów, to też jest taki jest jakby plan wprowadzenia tego. Niestety zauważyłem, że jeżeli czegoś się nie wprowadza w pierwszych dwóch latach kadencji, to zazwyczaj Nie do końca to się później materializuje, więc to taka moja obserwacja, że tak powiem, medyczno-polityczna, że mam tu duże wątpliwości i tutaj uważam, że bardziej to jest badanie gruntu też, na ile społeczeństwo, na ile właśnie dyrektorzy placówek będą mogli sobie, no, że tak powiem, zgodzić się z tą trudną prawdą, którą chcemy tutaj sprzedać. Co z tym będzie? Mam nadzieję, że chciałbym się mylić, że pierwszy raz w życiu zwycięży merytoryka, właśnie argumenty chociażby, czy to ilości porodów, liczby personelu, odległości pomiędzy placówkami, tutaj się całkowicie z panią dyrektor i z panem dyrektorem zgadzam, że trzeba po prostu rozmawiać na twarde argumenty, przedstawiać swoje racje i dojść do pewnych rozwiązań. Natomiast to, co jedyne ja się zawsze boję, że my już z tym całym życiem politycznym weszliśmy wszędzie, łącznie do ochrony zdrowia, i się trochę zawsze obawiam, żeby te dobre idee, które mamy, później niestety spełzły na niczym, bo okaże się, że ten tam szpital, który faktycznie nie spełnia żadnego kryterium i to nie ma sensu, żeby on tam się znajdował, no to nie będzie można go zamknąć, bo tam poseł z tej ziemi, to jak się ten zamknie, to mu tam wyborcy odpadną. A tam obok to też nie możemy, bo tam jest drugi poseł, a tam senator i... To trochę będzie jak gdyby taka robota, no nie do końca taka byśmy chcieli.
Liczymy na to, że merytoryka jednak tutaj zwycięży. Tak myślę sobie, że fajnie gdyby po prostu w Połczynie Zdroju nagle mieszkańcy Połczyna Zdroju i okolic postanowili nie tylko pomóc sobie, ale szpitalowi, że tych dzieci mogłoby się po prostu rodzić więcej. Życzę oczywiście to państwu, bo większa nasza liczba to nasza przyszłość lepsza. Tak pozwolę sobie to naszą dzisiejszą rozmowę zakończyć. Doktor Michał Bulsa, specjalista, położnik, ginekolog, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.
Dziękuję bardzo i wszystkiego dobranocy słuchaczom.
Wioleta Smolarska, prezes Powiatowego Szpitala w Połczynie Zdroju. I Łukasz Dąbek, prezes zarządu szpitala w Berlinku. To byli nasi dzisiejsi goście, a za chwilę kolejna rozmowa.